Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu, 16 minut po godzinie 12, pora na pierwszy powyborczy otwarty mikrofon. Żegnając się tydzień temu mówiłem, że dziś będzie po wyborach i tak też się stało, sporo zaskoczeń. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 45,57%. O 7% w skali kraju, o 7 punktów procentowych wyprzedziło Koalicję Europejską, która uzyskała wynik 38,29%. W okręgu Lubusko Zachodniopomorskim wyjątkowa mobilizacja, frekwencja w tegorocznych wyborach dwukrotnie wyższa niż przed 5 laty, wyniosła 42,1%. Pierwsze miejsce zajął kandydat Koalicji Europejskiej, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, 240 tysięcy głosów prawie, a Koalicja Europejska w naszym okręgu zdobyła prawie 48% głosów, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 37% głosów. Minister Elżbieta Rafalska to czwarty wynik w skali okręgu. Jak się mówi, już prawie oficjalnie będzie ona czwartym eurodeputowanym, który uzyska mandat w naszym okręgu i jest to ewenement w wyborach europejskich na naszym terenie. Jak oceniają Państwo wyniki eurowyborów w skali kraju i w skali naszego okręgu? Jakie przetasowania na polskiej scenie politycznej przewidujecie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi? Czym tłumaczymy wysoką frekwencję w okręgu numer 13? I wreszcie, jak będzie wyglądał przyszły Parlament Europejski i co przyniesie nam najbliższe 5 lat?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
A zanim Państwa głosy w studiu otwartego mikrofonu, na żywo gość specjalny profesor Łukasz Młyńczyk, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, gorący komentarz do tego, co stało się wczoraj przy urnach. Co politologa najbardziej zaskoczyło w wyborach europejskich w Polsce?
No, oczywiście no, frekwencja jest pierwszym podstawowym zaskoczeniem, bo niektóre sondaże mówiły o wysokiej frekwencji, natomiast byliśmy przyzwyczajeni do tego, że te kolejne elekcje no, były na poziomie 20 kilku procent. W związku z tym to jest niewątpliwa zmiana. Druga chyba zmiana, która dotyczy, myślę, wszystkich, obserwacja mówiąca o tym, że Prawo i Sprawiedliwość z taką przewagą wygrywa wybory europejskie. O wybory, o których zwykło się mówić, że są najtrudniejsze dla tego ugrupowania.
Były takie sondaże, nawet z 12-punktową przewagą Prawa i Sprawiedliwości, ale jakoś nikt nie dawał im wiary.
Jak tak, to, jak oczywiście, to no, ludzie się uśmiechali, że to niemożliwe, że to rządowy ośrodek badania opinii społecznej, że w ten sposób się wyraził. Okazuje się, że ta przewaga no, była, no, może była zaniżony wynik Komisji Europejskiej, ale przewaga co do zasady była w ten sposób odzwierciedlała ten realny wynik. No i wydaje się, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zdobyło się na to, żeby zmobilizować swój elektorat i ta mapa Polski pokazuje ten wyraźny podział na można powiedzieć, na te dwa obozy polityczne i na ich zwolenników i tutaj wschód Polski, centrum, od centrum na prawo, patrząc na mapę Polski, tam jednak dominacja Prawa i Sprawiedliwości i no to znalazło swoje odzwierciedlenie, tak jak mówimy, w tym wyniku. Szacuje się 27 mandatów przy 22 koalicji. No to na pewno uznać to należy za znaczący sukces.
Od 2015 roku to już czwarte zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Po drodze pojawiły się takie polityczne projekty, pomysły jak Koalicja Obywatelska w wyborach samorządowych, w eurowyborach Koalicja Europejska. Prawa i Sprawiedliwości wydaje się nie sposób pokonać w ten sposób. Jaki los czeka ten byt polityczny, jakim jest Koalicja Europejska?
Pamiętamy
pana
o tym,
zdaniem.
Kiedyś wypomniano Prawo i Sprawiedliwości, że nie wygrywa wyborów. Liczono mu 7 czy 8 kolejnych niewygranych elekcji. Teraz czwarte wybory zwycięskie. Kiedyś Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać. Dzisiaj wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma z kim przegrać i chyba wyłącznie, można być samym sobą, gdyby nastąpiły jakieś, nie wiem, może wewnętrzne podziały. Trudno zakładać, że takie będą. Raczej to wszystko wskazuje na to, że to jest cały czas ten górny limit, dzisiaj jest już nieznany, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Pewnie nie byłoby czymś niestosownym mówienie o tym, że być może taki model węgierski, model Fideszu jest możliwy i zdobycie większości konstytucyjnej. No, przy pewnym układzie w parlamencie, przy tej metodzie liczenia głosów jest to prawdopodobne i wydaje się, że dzisiaj jest zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o zwycięstwo w nadchodzących wyborach. Jeśli koniunktura się gospodarcza się w jakiś sposób radykalnie nie zmieni, to przy braku jakiegoś takiego szerszego pomysłu politycznego ze strony Koalicji Europejskiej wydaje się, że sprawa jest niemal przesądzona.
Jeśli chodzi o nasz okręg zachodniopomorsko-lubuski, wszystko na to wskazuje, że będzie on reprezentowany przez 4 eurodeputowanych, co jest, jak już mówiłem we wstępie do audycji, ewenementem. To ciężki orzech do zgryzienia będzie dla krytyków obowiązującej metody liczenia głosów, bo ona jest bardzo skomplikowana w przypadku wyborów europejskich. A jak pan ocenia obowiązującą w tej chwili ordynację i tą metodę liczenia głosów? I przy okazji warto wspomnieć też o Państwowej Komisji Wyborczej, która jest chwalona przez bardzo wielu komentatorów.
No, zacząłbym od końca. Rzeczywiście, no, błyskawiczny wynik wyborów, można powiedzieć, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą. Jakiś brak jakichś incydentów, wydaje się. Bardzo niewielka ilość głosów nieważnych. To też jest, myślę, że istotne przy tym całym szeregu głosujących. No i tak naprawdę jakby to, co jakby składa się na tę metodę liczenia, ona jest to tyle skomplikowana rzeczywiście, że nawet w zwycięstwo rzędu kilkunastu procent, 10 bądź więcej, nie gwarantuje faktycznej przewagi w mandatach. No, oczywiście powinniśmy się cieszyć jako Lubuszanie, że mamy w zasadzie swojego europosła, czyli stąd wywodzącego się, reprezentującego ziemię lubuską. To jest zawsze, myślę, jakiś handicap. Natomiast to też jest tak, że jakby z perspektywy liczenia tych głosów, czy z metody Donta, która obowiązuje w wyborach parlamentarnych do Sejmu Rzeczpospolitej i Senatu, Senat ma większościowe, ma jednomandatowe, ale w tej sytuacji do Sejmu, no to ewentualna przewaga tutaj, któregoś z tych głównych podmiotów politycznych, no przekładałaby się na większą ilość mandatów do Sejmu, tak? W związku z tym, mówię, to jest jakby w przypadku parlamentu będzie czymś innym, natomiast niewątpliwie te wybory są testem. Testem popularności jednych i drugich i każdy sobie może odpowiedzieć na to pytanie, na jaką ocenę ten test zdał.
A na ile na tym wyniku, o którym rozmawiamy, mogły zaważyć ostatnie wydarzenia, chociażby sobotnie wydarzenia z Gdańska albo publikacja Gazety Wyborczej dotycząca Mateusza Morawieckiego. Abstrahując od tego, jakie informacje tam były zawarte, no z pewnością mogła przynieść szkody wizerunkowe ta publikacja Zjednoczonej Prawicy.
Powiem tak.
Na ile to miało wpływ?
Przyrost wyborców raczej wskazuje sądzić, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości znalazł się elektorat, który zechciał pójść na wybory i zagłosować. Natomiast te wydarzenia ktoś przecenił takim, powiedziałbym, ordynarny antyklerykalizm w Polsce, że to jest dobra metoda na dobry wynik wyborczy. I to jest nie tyle, że to wpływało negatywnie, ale moim zdaniem to nie były tematy, które w jakiś sposób pociągnęły wyborców, tak? Które stwierdziły, że ten na przykład Wielkomiejski w jakimś większym stopniu poszedł i oponował i w ten sposób brał udział w wyborach. To w moim przekonaniu te tematy nie chwyciły, można powiedzieć, na tyle wyborców za serce, żeby zdecydowali się na jakieś radykalne zmiany.
To jeszcze na koniec, panie profesorze, spróbujmy uchwycić europejską perspektywę tego wszystkiego. Chadecy i socjaliści na czele, ale po raz pierwszy od 40 lat tracą większość w Parlamencie Europejskim. Liberałowie i Zieloni w górę. Z prognoz wynika też, że silni będą eurosceptycy, ale nie na tyle silni, by blokować pracę Parlamentu Europejskiego. Czego możemy się spodziewać w Parlamencie Europejskim, jeśli wszystkie te prognozy się potwierdzą?
Powiem krótko, jeżeli chodzi o ten wynik wyborów, to z jednej strony to, co jest sukcesem w Polsce, niekoniecznie jest sukcesem w Europie. To znaczy z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości wynik w Europie wcale nie jest dobry. No bo Prawo i Sprawiedliwość jest, można powiedzieć, w najgorszej sytuacji, bo na pewno nie chce być eurosceptyczna w rozumieniu zachodnioeuropejskim, ale nie jest też, można powiedzieć, tak powiedziałbym, nowocześnie chadecka, czy deklaratywnie wyłącznie chadecka, jak to na przykład jest w EPP przez wiele partii reprezentowanych. W związku z tym, na ile jakaś taka trzecia trzecia siła, nie myślę właśnie o ruchach ekologicznych czy o liberałach, a najlepiej jakaś trzecia siła po stronie właśnie takich umiarkowanych konserwatystów mogłaby się kształtować, mogłaby się rodzić. Nie musi to być nawet liczebne, ale gdyby to było znaczące w rozumieniu głosu, na przykład polskiego głosu i węgierskiego głosu, wówczas w jakiś sposób mogłoby wpływać. Natomiast no, Brytyjczycy, konserwatyści brytyjscy...
Nigel Farage.
Tak, tam Brexit wygrywa, ale konserwatyści brytyjscy byli naturalnym sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz ich nie ma, bądź w ogóle nie będzie, prawda? Jeśli Brexit nastąpi, to też jest w jakiś sposób ta zmiana. W związku z tym wydaje się, że pewien środek ciężkości może delikatnie się przesunąć, bo to już nie będzie taka dominacja i Europejskiej Partii Ludowej i socjalistów, które, można powiedzieć, między sobą wymieniały funkcje.
Dziękuję bardzo. Profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, był gościem otwartego mikrofonu w Radiu Zachód. A już teraz zachęcamy Państwa do telefonowania i dzielenia się swoimi komentarzami do tego, co wydarzyło się wczoraj. Do widzenia, panie profesorze. A Państwa zapraszam do otwartego mikrofonu. Mamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie szanownego pana redaktora.
Dzień
ja
dobry.
Zacznę w ten sposób, od Adama Mickiewicza. Było cymbalistów wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu. Tak można szybko zobrazować wartość pana Schetyny i jego pomyślunków antypolskich z sowieckim człowiekiem Timmermansem. Przypomnę, byłym ambasadorem Holandii w Moskwie.
Tak było.
Co mnie boli, panie redaktorze? To mnie boli, że kilka dni temu w telewizji pan Czarzasty, pan Schetyna oraz pan Arłukowicz powiedział, jeżeli nie wygramy z przewagą 6 głosów z Prawem i Sprawiedliwości, to uważam, że będzie to nasza ogromna porażka. Nie tylko, że nie wygrali 6 głosami, ale przegrali plus minus 6 głosami. Jest to niestety szczera prawda i na tej podstawie, na tej prawdzie możemy oprzeć wartość tych ludzi, którzy chcą również w Polsce dorwać się do władzy dla własnych korzyści. Co mnie boli?
Jaki prognostyk przed wyborami parlamentarnymi?
Wypowiedź była przed wyborami w 3 telewizjach, także to nie tylko w jednej. Co mnie boli, że ucieknie od odpowiedzialności pani Magdalena Adamowicz z Gdańska. Uważam,
jakie
że jej sprawy w stosunku do innych obywateli powinny być tak samo traktowane jak inni. Boli mnie to, że no można powiedzieć, ja przepraszam, wyprzedzam sądy, przestępca z przejścia dla pieszych, pan Włodzimierz Cimoszewicz nie uniknie odpowiedzialności za to, co zrobił. Oczywiście, gdyby nie uciekł, to się może każdemu zdarzyć, ale również trzeba przyznać, że badania pojazdu, badań technicznych nie było. No i panie redaktorze, na koniec możemy powiedzieć w ten sposób. Mówił pan i pana przedmówca, który opiniował przed chwilą, że wszystko w Polsce było dobrze. Tak, było dobrze, ale ja podam przykład z Międzyrzecza, z Domu Kultury. Przychodzą ludzie do głosowania i zostają odsyłani, bo nie ma ich na liście. Próbują walczyć i tak dalej. Okazuje się, że nie ma. Dzwonią do mnie, ja dzwonię do Warszawy, dzwonię do kilku posłów i tak dalej. I dopiero o godzinie 21.55, o 20.55 udało mi się kilku osobom przywrócić głosy do możliwość głosowania, ale na liście jest, jak się nie mylę, 24 osoby. I potem wieczorem się okazało, że ta lista ponoć była sklejona, co jest nieprawdą, bo wszystko jest numerowane. Grubość kartki jest grubością kartki i tak dalej. Czyli w wielu sytuacjach uniemożliwiało się ludziom odprawienie swojego obowiązku obywatelskiego, który mają konstytucyjnie przyznany. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za podzielenie się pana opinią. Czekamy na państwa telefony. Dziś oczywiście komentujemy na gorąco wyniki wczorajszych eurowyborów. Jak oceniają państwo te wyniki, zarówno w skali kraju, jak i w skali naszego okręgu? Jakie przetasowania na polskiej scenie politycznej przewidujecie? I czym tłumaczycie wysoką frekwencję w naszym lubusko-zachodniopomorskim okręgu? Ona jest wysoka o tyle, że 5 lat temu była dwukrotnie niższa w tych eurowyborach. No, wyjątkowa mobilizacja nastąpiła. Dzień dobry.
Dzień dobry, to Wasz Adam Skrzyżowa.
Witam, panie Adamie.
Chciałem powiedzieć, że to było do przewidzenia, że przegra partia, która jest spolegliwa dla Unii Europejskiej, służalcza dla Unii Europejskiej. Oczywiście jeszcze chciałaby nam wstawić walutę euro, która by doprowadziła do zubożenia społeczeństwa, zwłaszcza klasy średniej i klasy niskiej, to mało zarabiającej. Wygrała partia, która chce coś ugrać dla Polski, coś zrobić. a nie jest na pewno partią spolegliwą. Mam nadzieję, że takie interesy będą reprezentowane przez tych posłów. Natomiast partia, Koalicja Europejska, nie wiem ile oni tam pieniędzy wydali, ale w sumie zlepek tych partii, tych niedobitków spowodowało to, że pewni deputowani do Parlamentu Europejskiego przejdą, a co oni tam będą robić, to nie będzie znowu Róża Thun czy Lewandowski, którzy naprawdę tak, gdzie chorągiewka zawieje, tam lecą. Czy jeżeli to będzie chorągiewka z gwiazdkami niebieska, no to oni tam polecą, tak aby tylko wziąć pieniądze swoje, zarobić i wrócić do domu. Oczywiście stamtąd będą mieli niezłe garże i zostaną jeszcze rentę, bo tylko głównie o to chodzi tym. Natomiast partia Wiosna, no to jest taka partia, która oczywiście jest wrogo ustawiona do Kościoła katolickiego, ponieważ chce zdemoralizować społeczeństwo i jakimś cudem tyle...
A jak pan na tle tego wszystkiego, o czym pan mówi, tłumaczy sobie lubuski, czy lubusko-zachodniopomorski wynik Koalicji Europejskiej?
Właśnie w każdym regionie są inne poglądy, więc tutaj są inne cele, tam są inne jakieś po prostu... No, co region, to jest po prostu inna orientacja polityczna i to jest właśnie tak, że tutaj w Lubuskim i w Zielonogórsko-Gorzowskim są, wygrywają te partie, które są takie bardzo służalcze Unii Europejskiej, a takich właśnie nie chcemy, bo chcemy kogoś, kto będzie reprezentował nasze interesy. A jak to się potoczy w praktyce, to zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To jest otwarty mikrofon i państwa komentarze w kwestii wczorajszych eurowyborów, które no, zaważą na reprezentacji lubuskiego i zachodniopomorskiego w Parlamencie Europejskim przez najbliższe 5 lat. A przypomnę, wszystko na to wskazuje, że będzie nasz okręg reprezentować 4 eurodeputowanych. Będzie to Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński, minister Elżbieta Rafalska i dotychczasowy eurodeputowany Bogusław Liberacki. Jak państwo oceniają to, co się stało wczoraj nad urnami czy w urnach? Czekamy na państwa opinię. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Panie redaktorze, no redaktor, który odbiera telefony, chyba bardzo mnie nie lubi.
Dlaczego nie lubi?
To już panu mówię. 4 razy miałem wolne linie. I ani razu nie odebrał.
Dopiero dobrze, ale teraz jest pan już na antenie.
No dobrze, więc proszę pana. No kolejny, piąty z rzędu. Ta cała koalicja europejska, obojętnie jak i nazwa ta opozycja, totalna, toksyczna, totalitarna, dostała łupnia, nokaut. Porządny nokaut. I teraz niech pan zobaczy, dobrą minę robią do złej gry. Wszystkie partie uśmiechają się, mówią, wie, tralala, balala. Udają Greka, grzną Greka. Nikt nie przyzna się, że przegrał łomotnie. Wie pan co, ja powiem tak, używając terminarzy sportowego. To jest trójskok. To jest pierwszy krok. Następny krok będą w jesienią wybory do parlamentu, a w przyszłym roku wybory parlamentarne. I dostali łupnia nokaut. Łomot taki, wie pan, PSL dostał taki łomot na wsi, 70% było za Prawem i Sprawiedliwości. I to właśnie odbiło się im wejście do tej koalicji europejskiej.
Sądzi pan, że to zaszkodziło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu?
Oczywiście, przede wszystkim. To sami takiego łupnia wypięła się, wie się na nich. Oni niby taką obrońcą, inni tutaj, pan Ryszard na przykład Radochowski, takim obrońcą PSL-u. To stali łupnia. Nie podbieramy się chyba za to. I ta w ogóle cała... Jak ja słyszę, panie redaktorze, że teraz to mówią, że to koalicja europejska to ma 4 miesiące, że i tak dalej, nie, że to nie tego. A jeszcze, wie pan, tydzień temu mówili, że to tylko jest na wybory Europarlamentu, więc w końcu niech się zastanowią. Co to, rybka albo pipka, jak to mówią. I panie redaktorze, ja się bardzo się cieszę, że w Anglii wygrała partia Brexitu, we Francji, proszę pana, wygrało Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen i prawdopodobnie chyba Francja pójdzie w ślady Anglii.
To zobaczymy. Właśnie, dziękuję bardzo, 2 minutki minęły. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Europejskiej, 240 tysięcy głosów prawie w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. Na drugim miejscu Joachim Brudziński, 185 tysięcy głosów. Bogusław Liberacki, trzeci, prawie 100 tysięcy głosów, 99 800. A czwarta Elżbieta Rafalska, 70 916 głosów. Elżbieta Anna Polak na miejscu piątym. Z wynikiem 40 942 głosy, a zaraz za nią Anita Kucharska-Dziedzic z Wiosny Biedronia, 35 300 głosów prawie. Jak państwo oceniają tę reprezentację, która została wyłoniona w okręgu numer 13, a także wyniki wyborów europejskich w skali całego kraju? Dzień dobry.
Dzień dobry. Roman z Zielonej Góry.
Witam panie Romanie.
Pan Marian niech uważa ostrożnie, ponieważ jego idole zaprzeczali. Nie chcą polexita. Pan Marian tutaj tak obrazoburczy głosi, że jednak jest na tym, żeby
myśli pan, że pan Marian wyprowadzi nas z Unii Europejskiej.
No przeciwko swoim wystąpił. Oj, 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 coś mu się dzisiaj pomyliło. Powiem tak, no kocham to województwo, kocham Zieloną Górę, pokochałem Gorzów. Wreszcie żyję wśród normalnych ludzi, którzy głosowali za ludźmi światłymi, którzy coś znaczą w Europie, a nie dali się przekupić, nie dali się stłamsić propagandzie rządowej, nie dali się stłamsić również Kościołowi, który chyba jako jedyny bezkarnie przerywał ciszę wyborczą, głosząc na ambonach, że trzeba głosować jednak za tymi ludźmi, którzy teraz rządzą. Taki nasz kraj, takie życie. Kocham to województwo, mówiłem tutaj na antenie już kiedyś wcześniej, że jeżeli w województwie lubuskim, czy w tym naszym okręgu wygra PiS, to odszczekam tutaj wszystko, co mówiłem przeciwko PiS-owi. Nie muszę odszczekiwać. Kocham tych ludzi, ponieważ to są ludzie mądrzy, światli. Niestety przegraliśmy z Kościołem, Podkarpacie, tamte strony. No niestety wiara tam jest tak głęboko zakorzeniona, że nawet jak biskup zgwałci, czy proboszcz zgwałci ich dziecko, to oni i tak będą za niego się modlić.
No chyba pan
głosować,
troszkę przesadza i obraża pan mieszkańców
tak?
Podkarpacia.
Nie,
tak, pan
się
tak
nie
sądzę,
obrażać,
ale robi pan to,
myślę,
z premedytacją.
Że w ten sposób przegrywamy z ciemnotą i zacofaniem. Trudno. Jesteśmy w województwie lubuskim, mieszkamy tu i teraz i uważam,
ale jesteśmy
że...
częścią Polski. Jesteśmy częścią Polski. Jak pan komentuje w takim razie...
No jest podzielona, niech pan zobaczy na kreskę, która jest wyraźnie, ta Polska dzieli się na rozwój i chęć życia i na zacofanie. Natomiast 27 straconych mandatów Europarlamentu. Ci ludzie nie będą tam nic znaczyć. Mają swoje synekury, dostaną swoje emerytury. PiS, mam nadzieję, trudno to powiedzieć, ale mam nadzieję, że się wystrzelał ze swoich najcięższych armat, ponieważ ludzie nie głosują na ludzi mądrych, tylko na ludzi popularnych. Przykładem jest pan Jaki, pan Szydło i pan Sariusz Wolski, zdrajca, który potrafił wsadzić nóż w plecy Platformie Obywatelskiej. Nagle teraz okazuje się, że jest najlepszym, najukochańszym politykiem.
Zmiana
PiS-u.
Barw partyjnych, no, to nie jest coś niezwykłego w polityce, chyba przyznam.
No,
pan.
Ale tak, takie zachowanie jak pana Wolskiego, powiem panu, to jest dla mnie niezwykłe, ponieważ być zdrajcą i jeszcze i się cieszyć z tego, to powiem panu, że w skali świata jest to, że tak powiem, bardzo trudny problem. Nie?
Dziękujemy. Dwie minutki minęły. Jerzy Materna, kontynuując tę listę osób, kandydatów, na których najchętniej oddawano głos. Jerzy Materna na miejscu kolejnym, 15,5 tysiąca głosów. Olimpia Tomczyk-Iwko zebrała w okręgu numer 13 12 200 głosów. Jolanta Fedak 7,5 tysiąca głosów. Witold Pal 6,5 tysiąca głosów. Władysław Dajczak 5 800 głosów. Helena Chatka niespełna 3 tysiące głosów. A Monika Drobkowska z Wiosny 2174 głosy. Jak komentują państwo zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, licząc w skali kraju w eurowyborach? Jak komentują państwo na tym tle lubuski, czy też lubusko-zachodniopomorski sukces Koalicji Europejskiej? Dzień dobry.
Dzień dobry. Jeżeli pan Wolski jest zdrajcą, to kim wobec tego jest pan Arłukowicz, którego
też
jeszcze w uszach, słyszę w uszach, jak brzmiał na Platformę, na Tuska i na całą tą ekipę, a teraz najwięcej głosów w lubuskim dostał. Ale to nie jest największa tragedia. Największą tragedią jest to, że Platforma na swoich plecach prowadziła dinozaury pokomunistyczne do Europarlamentu, typu Cimoszewicz, Belka i Miller. Już się wydawało, że o tych ludziach zapomnimy, a oni idą po te wielkie emerytury i śmieją się ze wszystkich w kółach. A jeszcze będą mieli immunitety, tak jak w przypadku Cimoszewicza, jak mówił pan Marian, że uniknie odpowiedzialności. i innych spraw. Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo krótka wypowiedź. Od razu mamy w takim razie kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, ja mieszkam w podgorzowskiej wiosce, skąd pochodzi nasza pani minister. I tutaj mogę się pochwalić oficjalnymi wynikami, więc pani urzędująca minister Elżbieta Rafalska otrzymała 196 głosów. Natomiast jej tutaj właśnie główny kandydat Lokomotywa Wyborcza Koalicji Europejskiej, były minister Bartosz Arłukowicz, 158. Tutaj też u nas jakby... No, tradycyjny boski porządek rzeczy no przegrał z promocją zboczeń, ponieważ Konfederacja uzyskała 37 głosów łącznie w całym naszym obwodzie, natomiast Wiosna 39. No, panie redaktorze, kiedy ja w 2005 roku jechałem na pogrzeb Jana Pawła II do Rzymu, na pograniczu polsko-czeskim dosiadł się do nas ponad 70-letni sędziwy emerytowany przewodnik z Krakowa. Kiedy wsiadł do autokaru, prawda, i zapytał, skąd państwo jesteście? My gromko odrzekliśmy, Gorzów Wielkopolski. On się tak chwilę zastanawiał, zaraz, Gorzów Wielkopolski, zaraz, czy to nie jest ten region, gdzie zawsze wygrywają postkomuniści? I pan teraz rozumie, prawda, że pierwsza zajawka u sędziwego pana z Krakowa, że to nie jest, nie wiem, region żużlowy, prawda, nie wiem, mocnej ongiś piłki nożnej, kolarstwa i tak dalej, tylko pierwsza zajawka, jaka przychodzi właśnie panu z konserwatywnego Krakowa, to, że jest czerwony region. Ja wszystkich tych kierowców, którzy nas słuchają tutaj na trasie gdzieś z głębi Polski, moich przyjaciół z Podkarpacia, którzy mnie właśnie odsłuchują w internecie, no chciałbym po prostu głęboko przeprosić, że...
No ale wie pan, to jest tak samo stygmatyzujące jak wypowiedź poprzedniego słuchacza dla mieszkańców Podkarpacia, że my jesteśmy czerwony region, a tamci to są z kolei, nie wiem, zapatrzeni ślepo w kościół i w kler i gotowi bronić najgorszego przestępcy.
Panie redaktorze, takie ale schematy. Ja się posłużę koronnym argumentem, prawda? Najwyższa zdawalność matur jest w województwie podkarpackim, najniższa w województwie lubuskim, tak? Więc kto tutaj jest zaufany? Ja uważam, że jestem Polakiem, natomiast po prostu mój poprzednik jest PRL-czykiem. No, w Niemczech mimo 30 lat od upadku muru berlińskiego po dziś dzień obowiązuje podział na Us i Wessi, prawda? Czyli na tych DDR-owców, Niemców wschodnich i na tych po prostu Niemców zachodnich. No i ten po prostu podział po linii Wisły, no po prostu no, będzie się jeszcze przez wiele pokoleń tutaj ciągnął.
Właśnie, dziękuję bardzo. Ten podział no, szczególnie wyraźnie widać na infografikach, które przygotowują stacje telewizyjne i radiowe. Rzeczywiście Polska Wschodnia głosuje i pewnie myśli troszkę inaczej niż zachodnia część na zachód od Wisły. Jak państwo komentują w skali ogólnopolskiej i lubusko-zachodniopomorskiej wczorajszy wynik wyborów? Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Witam pana.
No może na wstępie chciałbym wielki szacunek dla pana, który kocha Polskę i kocha nasze województwo. Naprawdę duży szacunek.
To który? To każdy chyba z dzwoniących kocha Polskę.
Jeden pan to wyraźnie wyeksponował i dlatego mówię, ten pan będzie wiedział i pan tak samo wie. Dla mnie i chyba dla bardzo wielu Polaków jest to bardzo wielkie i bardzo przykre wydarzenie. Czuję w sobie coś takiego podobnego do wielkiej smuty, bo jeżeli teraz wielka koalicja przegrała, to rzeczywiście co będzie jesienią? Nawet nie potrafię wyrazić tego, tak ogromnie to odczuwam. Jestem naprawdę bardzo smutny i to jest bardzo smutny dzień nie tylko dla mnie, dla Polski i dla Europy. Boję się, że światu i Europie grożą nie tylko zmiany klimatyczne, panie redaktorze, równie groźne, a może jeszcze groźniejsze są zawirowania polityczne i w Europie, bo są one już tuż koło naszych drzwi, a w Polsce już są za drzwiami. Smutne, bardzo smutne, że dla większości Polaków nieważne jest łamanie przez straszną zmianę praworządności i konstytucji w Polsce, spychanie nas na aut Europy.
No ale sobie, można powiedzieć, tak? Że tak samo dla mieszkańców Warszawy nie jest ważne to, że pan Cimoszewicz potrąca kobietę, ucieka z miejsca wypadku, a uzyskuje mandat i największą liczbę głosów.
Moglibyśmy przykładów wiedzą.
No właśnie, moglibyśmy
stronę.
Dokładnie.
To jest po prostu samo życie. Oczywiście, jeżeli
a to
tak
może
było,
zapytam, to może zapytam inaczej,
tak
jeśli
było,
mogę.
Panie redaktorze, to jest godne naprawdę napiętnowania.
Ale to może jeżeli zapytam tak inaczej. Było. To może zapytam inaczej. Skoro uważa pan, że sprawy idą w złą stronę, to być może ci, którzy rządzą obecnie Unią Europejską, powinni wyciągnąć z tego wnioski i powściągnąć być może swoje zapędy w niektórych dziedzinach.
Czy mogę kontynuować?
Mhm. Ale ja pytanie zadałem, jeśli pan byłby łaskaw.
Myślę, że zmiany rzeczywiście idą w złą stronę i przykładem tego jest dzień wczorajszy. Ale wyobrażam sobie, że ewentualna wygrana PiSu jesienią będzie nie tylko dla mnie przysłowiową plagą egipską, ale i tak za wszystkie niepowodzenia i wpadki de zmiany będzie winna Platforma i Tusk. W sumie horror jak u Hitchcocka. A Polacy cóż, wybrali polexit, wybrali hasło flaga Europy to szmata, wybrali narodowców świętujące rocznicy urodziny Hitlera, wybrali rozdawnictwo, populizm i zwykłe kłamstwo. Po prostu wielka smuta i wielka sekta. Pozdrawiam, panie redaktorze. Dziękuję za przedłużenie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Konfederacja wbrew pierwszym exit polom, które przewidywały, że uzyskają kandydaci z list Konfederacji 3 mandaty, no nie uzyska progu wyborczego. Ale wracając do regionu naszego, lubusko-zachodnio-pomorskiego, 36,85% to głosy na Zjednoczoną Prawicę. To historycznie najlepszy wynik, jeśli chodzi o okręg numer 13 Prawa i Sprawiedliwości. To tak w uzupełnieniu do wcześniejszej informacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią.
Jeżeli chodzi o te wybory wczorajsze do Europarlamentu, cieszę się naprawdę bardzo, ale cieszyłabym się jeszcze bardziej, gdyby więcej ludzi szło na głosowanie, bo później są takie gdybania. Bo to. Nie, trzeba iść i głosować na to, o czym człowiek myśli. Ja zawsze swój obowiązek spełniam jako obywatel, bo to jest moja ojczyzna, mój kraj i kocham ją bardzo, dlatego chodzimy z całą rodziną. Nigdy nie opuściłam jeszcze żadnego głosowania, żadnego. Więc jak mam pretensje, to zawsze sama do siebie, bo może źle tam na kogoś postawiłam głos. Ale
pełna zgoda,
głosować
trzeba.
Kładą tak, jak wygrano w Totolotka. Cieszę się bardzo, tu pierwszy pan, młody człowiek, słuchałam go dokładnie, bardzo ładnie to zdefiniował. I co jeszcze mnie cieszy, że młodzież, bo oglądałam sondaże od 18 do 20 paru lat, właśnie poszli na naszą prawicę. Więc cieszę się bardzo, bo Platforma to jest zbiór, tak jak tu pan jeden powiedział, takich toksyn. Po prostu to są toksyny, które niszczą człowieka i chcą zawojować wszystkim. Tak samo jak islam robi. Chce zawojować całym światem. Tak samo
Idące porównania.
Więc ja jestem przeciwna temu, ale z tych wyborów jestem bardzo naprawdę zadowolona. Tylko z czego bardzo co mnie bardzo boli, że w Lubuskim zawsze Platforma zwycięża. Co jest z tymi ludźmi? PiS dał tyle pieniędzy teraz. Te 500+, te trzynastki dla tych emerytów, więc pytam się ich. Jeżeli nie,
no to być może ktoś odpowie.
Platforma wam da. Bo do tej pory, gdyby Platforma rządziła, Polski by nie było.
A jeszcze zapytam, bo
jak tu mówią,
zapytam.
Dla siebie robią dobrze. Kasę nabijają.
Chcę
dla
zapytać o coś
nie
panią. Halo.
I nigdy nie zrobią. Ja widzę po ich minach, co oni, jak oni do siebie gadają, oni na siebie patrzą i się rozumieją.
Dziękuję bardzo. No
dziękuję
nie
się, do widzenia.
Do widzenia. Chciałem zapytać, jeszcze może innym razem pani odpowie, jak już pani chodzi głosować całą rodziną, to czy jesteście w rodzinie jednomyślni, czy rozmawiacie na temat polityki? Może innym razem uda się to dopowiedzieć. Dzień dobry kolejnemu
dzień dobry,
słuchaczowi.
Dzień dobry. Cieszę
witam
się,
pana.
Że tydzień dobrze się zaczął. Życzę państwu, żeby upłynął do końca.
Bo jest poniedziałek, dlatego się dobrze zaczął.
Coś, nazwisko pana coś tam mówi. Cieszymy się zawsze w poniedziałek. Więc szanuję wyniki wyborów. Uważam, że one odpowiadają mniej więcej ocenie możliwości i dokonań czyli głosowaliśmy na tym, co niektórzy, co kandydaci potrafili zrobić w międzyczasie. No a frekwencja u nas w województwie to jest rzecz wymowna. Widać, że jesteśmy pewnego rodzaju zlepkiem elementów napływowych, którzy z rdzenną polskością niewiele mają wspólnego. Właśnie ten podział na linii Wisły to dowodzi, że z prawej strony tam dominuje Bóg, honor i ojczyzna, a tutaj mamy jakoś tak mniej takiego elementu, ale przyzwoici ludzie też się znajdują. Jeżeli chodzi o działalność w tej kadencji, to chciałbym, aby Polacy, którzy europosłowie, którzy weszli do, uzyskali mandat, to żeby jakoś zjednoczyli się, żeby dla Polski przede wszystkim potrafili, czy chcieli coś zrobić, żeby ustalili sobie jakiś program, który będzie tą przepojony właśnie tą troską o Polskę, o Rzeczpospolitą, o przyszłość, o chowanie młodzieży i dzieci.
Chciałby pan, żeby tak było, ale czy w pana ocenie jest to realne, czy jest to tylko chcieństwo?
No właśnie, widzę, że nie, bo głosy tutaj na antenie dowodzą, że niektórzy nie potrafią się pogodzić z wynikiem wyborów i już zaczynają taką oryginalną kampanię, wyciągając jakieś tam brudy, nie zawsze polegające na prawdzie. No ale to tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania i z tym się należy zgodzić. Cieszę się, że ta walka o cele społeczne, przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego, ta trzynastka dla najuboższych, czy przede wszystkim zadbanie o dzieci, o tych najmłodszych na 500+, przynosi efekty, że gospodarka jest jedną z najlepszych.
Dziękuję panu. Dziękuję panu bardzo.
Średniej europejskiej, że po prostu idziemy śmiało naprzód. Pozdrawiam słuchaczy.
Dziękuję, pozdrawiam i od razu oddajemy antenę kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Halo.
Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj chylę czoła ku mądrości wszystkich wyborców.
Wszystkich?
To im dziękujemy za to, że tak wybrali, co wybrali. Panie redaktorze, jak można wygrać wybory, iść bez programu, tylko mieć program, jak zniszczyć PiS? No tym się nie da wygrać wyborów. Naród zmądrzał i naród wie, że tym trzeba zaufać, co jakiś przedstawili program. Panie redaktorze, jest to bardzo ważna chwila dla Polski, to co się stało. Któryś z panów powiedział, że kocha Zieloną Górę, ja też kocham. Ja kocham wszystkie w kraju i ci, co za granicę wyjechali. Ale to, co mój poprzednik powiedział, na wschodzie Bóg, honor i ojczyzna to jest dewizą tych ludzi. Nam tutaj na tych ziemiach, gdzie takie napływowi jesteśmy, czasem tego brakuje. Szanujmy to, co ktoś kocha, a ja nie kocham, to trzeba to kochać. Jak można, panie redaktorze, wybrać wybory, gdy się mówi rozdawnictwo, wszystko jest, a korzysta się z tego rozdawnictwa, bierze się 500+, bierze się emerytury. Jeśli ja tego nie mówię jako rozdawnictwo, ja tego nie biorę. Teraz powrócę do meritum sprawy. Panie redaktorze, kto wygrał wybory na ziemi lubuskiej, zachodniopomorskim? A więc nie wygrała to koalicja, tylko wygrało SLD i PiS. Dlaczego tak mówię?
No dlaczego pan tak mówi? Bartosz Arłukowicz, jak najbardziej.
Rodowity członek Platformy Obywatelskiej, pan Arłowicz, to jest wyświęcony działacz SLD. I obawiam się, że ci ludzie, to tak jak kiedyś weszli w skład Solidarnościowego Związku, starali się to wszystko rozwalić od środka, czy czasem tutaj tego tak nie postąpią i nie rozwalą to. I na koniec, panie redaktorze,
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Panie redaktorze, cieszy mnie to właśnie, że mamy takich mądrych wyborców. z poważaniem dla tych, co i wybrali PiS, i z poważaniem dla tych, co nie wybrali PiS. Łączę pozdrowienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mocny, wyraźny, koncyliacyjny taki głos. Pani Marzena, też komentatorka na naszej stronie internetowej, bardzo prosto diagnozuje, znaczy bardzo prosto i czytelnie. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje obietnic wyborczych. Polacy chcą takiego rządu. Ot, cała tajemnica zwycięstwa i wysokiej frekwencji. Czekamy na Państwa komentarze. www.zachod.pl, a także Facebook i fanpage Radia Zachód. Ostatni już dziś słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Mam na imię Tomek, dzwonię z Zielonej Góry.
Witam panie Tomku.
Ja może zacznę od tego. Znaczy, nie wiedziałem jak zacząć tę rozmowę, bo naprawdę dużo jest do powiedzenia. Zacznę od tego, że pan Schetyna był prezesem klubu Śląsk-Wrocław, prawda? Z tego co ja wiem, znaczy na pewno nadzorcą takim finansowym. I być może to całe te błędy takie, na przykład jak, ja podam takie ostatnie dwa przykłady, dlaczego na przykład Koalicja Europejska przegrała, prawda? No, około 7 punktami procentowymi, znaczy bardzo wysoka przegrana. W piątek pan Schetyna pojechał na Wały, wziął tam pana Trzaskowskiego, tak, i tą lokalną panią, no zupełnie niewinną, w obcasach wysokich, i pan Schetyna pojechał tam w garniturze, w lakierkach, i zrobili sobie, proszę pana, zdjęcie na tle wozu strażackiego ze strażakami ubranymi w bojowo i tak dalej. No to na pewno przed akcją, po akcji. Czegoś takiego się nie robi. Nie ma takiego, ten pan Schetyna nie ma tego zmysłu.
No ale sądzi pan, że to zaważyło w jakiś sposób na wyniku wyborów? Bo politolog, z którym rozmawialiśmy wcześniej, twierdzi, że no, to są jednak ważne sprawy, ale chyba nie miały tak decydującego wpływu.
Ale wie pan co, to są takie kamyczki, to nie są takie głazy, ale było bardzo dużo. Na przykład teraz weźmy drugi przykład. W sobotę w Gdańsku, chyba w Gdańsku, odbyła się parada, no wiadomo, LGBT. Ja nie mam nic do nich. Ja już pracuję w Sztokholmie. Tam co roku się odbywa parada Pride. Mnóstwo ludzi, naprawdę. No, wszyscy Szwedzi w Sztokholmie wstępują. I chodzi o to, że to, ja nic do tych ludzi nie mam. Ale jeżeli tam profanuje się, proszę pana, profanuje się obchody Bożego Ciała, bo dokładnie tak to było. A, no to wie pan, na razie Polska jest, no, jakby to powiedzieć, no nie zacofana, ale jest po prostu, no ma swoje jakby kanony, prawda? I jeżeli takie popełnia ktoś błędy i przyznaje się do tego jak pani prezydent Gdańska, no to
no,
to no
tak, pani prezydent Gdańska dziękowała organizatorom, że mogła otworzyć to niezwykłe wydarzenie, no dziękowała
niezwykłe
w samych superlatywach.
Profanacja Bożego Ciała, proszę pana, tego się nie robi.
Dziękuję panu za pana głos. Pozdrawiamy serdecznie i to był ostatni głos w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Dziś w Radiu Zachód już wszystko wraca do standardowej ramówki, czyli po 13 koncert życzeń, po 14 zaś, 15 minut po godzinie 14, Radio Zachód interwencje. Dziś Sławomir Kordialik będzie audycję prowadził. Jutro w otwartym mikrofonie kolejny temat. No kto wie, czy nie nawiązujący jeszcze do wyborów europejskich. Dziękujemy za wszystkie dzisiejsze komentarze i telefoniczne opinie. Do usłyszenia.